Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: Polska w Unii Europejskiej. Witam serdecznie w studiu telewizji Trwam naszych gości. Pan profesor doktor habilitowany Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan minister Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże.
26 maja wybory do Europarlamentu, wybory, które jak do tej pory w historii Polski cieszą się najmniejszą popularnością, cieszą się oczywiście, używam cudzysłowia, wybory ważne, wybory istotne. I może warto tego rozpocząć, panie ministrze, dlaczego te wybory są tak bardzo ważne i tak bardzo istotne?
Z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że Europa stanęła na rozdrożu. Pójdzie albo w jednym, albo w drugim kierunku. No i będziemy wybierali. Jest tu kilka takich elementów, które są absolutnie kluczowe. Rzeczywiście jeszcze wiele lat temu można było powiedzieć, że te wybory nie są ważne, ale teraz sytuacja się zmieniła. No, takim najważniejszym elementem, gdzie teraz wszyscy będą wybierali, w którą stronę pójdzie Europa, to jest kwestia aksjologiczna, czyli związana ze światem wartości. W Europie postępuje taka rewolucja, lewicowa rewolucja obyczajowa. W większości państw zachodnich niestety się już dokonała. No i teraz jest kwestia tego, czy to Polska jest jednym z ostatnich państw, które się temu przeciwstawia. No i teraz jest pytanie, czy, no ja tak określam to zawsze, że oni w Polsce to włożyli nogę w drzwi, bo widać, mamy tutaj kartę LGBT w Warszawie, w Krakowie też mówią, że chcą ją przyjąć. No ale i od nas teraz zależy, czy oni już wejdą, czy ich wyrzucimy. Dlatego te wybory są tak ważne, bo cywilizacja chrześcijańska w ogóle w Europie jest w odwrocie. No i mamy dwie oferty, to znaczy my mówimy jako Zjednoczona Prawica, że chcemy Europy, która wróci do korzeni. Ja na każdym swoim spotkaniu przypominam i tutaj zrobię to jeszcze raz, że jeden z twórców Unii Europejskiej, jeden z najważniejszych, do których często odwołują się ruchy lewicowe i nie znają jego historii, jest Robert Schuman. Osoba, która notabene przechodzi proces beatyfikacji. Osoba, która mówiła, że nie będzie Europy, jeżeli Europa nie będzie chrześcijańska. Z tego słynna deklaracja z 1950 roku, czyli to stwórca pierwowzoru Unii Europejskiej, czyli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. On mówił, że trzeba przyszłą wspólnotę budować na dwóch fundamentach, czyli raz na mówił o tej sferze handlowej. Notabene za chwilę dojdziemy do takiej sytuacji, że w Europie nie będzie ani węgla, ani stali. I to jest jakby osobny jakby problem, o którym warto powiedzieć, ale dwa, czyli ta część chrześcijańska, to jest takie jego dzieło bodajże z 1963 roku dla Europy. 1963 roku dzieło się nazywało Dla Europy, gdzie opisywał, dlaczego Europa będzie silna, jeżeli się oprze właśnie na wartościach chrześcijańskich. No i te jego idee oczywiście rosły, aż doprowadziły nas do tego, do traktatu atyńskiego. Polska doprowadziła do traktatu atyńskiego i w 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to już w preambule było odwołanie do całego dotychczasowego dorobku Unii Europejskiej, czyli jak rozumiem również do pracy Schumana. I problem polega na tym, że od tego czasu, czyli to był rok 2004, dzisiaj mamy rok 2019 i od tego czasu liderzy europejscy stworzyli karykaturę z tego, na co się umawialiśmy w 2004 roku, czy tego, na co się umawialiśmy podczas referendum w 2003 roku, gdzie przez wszystkie przypadki podczas referendum odmieniano, że wchodzimy do Unii Europejskiej, która będzie chrześcijańska, do Unii Europejskiej, która szanuje prawa i tradycje państw członkowskich, historię państw członkowskich, w tym również Polski. I to wszystko dryfowało w kierunku, który no dzisiaj jest już karykaturą tego, na co się umawialiśmy. I my mówimy o tym, i teraz są dwie drogi. Ja mówiłem o tym od samego początku. Albo droga takiej postępującej rewolucji obyczajowej, tak gender, LGBT i tak dalej, albo to, o co postuluje Zjednoczona Prawica, to znaczy powrót do korzeni, między innymi do tego, o czym mówił Robert Schuman. I to jest jakby pierwszy wymiar wyborów, które stoją przed nami. To znaczy, bo ja jestem silnie przekonany tak, zresztą to można zobaczyć, że Europa tak długo, jak sięgała do dziedzictwa chrześcijańskiego, ponad 2000 lat, tak długo Europa była motorem napędowym rozwoju całego świata, zarówno gospodarczym, innowacyjnym, kulturowym, a od kiedy Europa zaczęła piłować gałąź, na której siedzi, to znaczy inwestować wielkie pieniądze w walkę z cywilizacją chrześcijańską, inwestować w ideologię gender, LGBT. No, w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego 250 razy przyjmowano projekty związane z LGBT. Dokładnie od wtedy można zobaczyć, że Europa przestaje być konkurencyjna gospodarczo. Inne kontynenty nam uciekają, no, Stany, Japonia, Chiny, na przykład Indie nawet, prawda? I te, ale to jest zresztą logiczne. Dlaczego? Logiczne jest dlatego, że jeżeli inwestuje się pieniądze w ideologię, która przecież, jak wiadomo, niczego nie tworzy, lewicową ideologię, to musiało się tak skończyć. Dlatego jestem przekonany, że to, że bo generalnie chcę powiedzieć, że jestem optymistą. To znaczy, ja jestem przekonany, że może być tak, jak już to drzewiej bywało, że od Polski rozpocznie się od nowa całej Europy i Europa będzie mogła wrócić do korzeni chrześcijańskich. I jestem przekonany, że jest to w interesie nie tylko naszej ojczyzny, ale jest to w interesie całej Europy.
Do tych wątków powrócimy. Panie profesorze, wybory ważne. Powracam do tego pytania, dlaczego pan uczestniczył w ostatnich pracach, ostatniej kadencji w Europarlamencie. Czy istnieje rzeczywista i realna szansa, że uda się przemodelować tę scenę polityczną Parlamentu Europejskiego, że odejdziemy od tych bardzo niepokojących lewackich trendów, które dzisiaj z ogromnym przyzwoleniem znajdują się w zapisach prawie każdej ustawy, która wychodzi z Europarlamentu?
Tak, jest taka możliwość. Unia Europejska rzeczywiście odcina się od swoich korzeni. Tutaj, jak słusznie powiedział pan minister Jaki, wielu ojców, założycieli Unii Europejskiej, wtedy jeszcze nazywającej się wspólnotami europejskimi, jest kandydatami na ołtarze. Robert Schuman, ale także Alcide De Gasperi. Oni dzisiaj przewracają się w grobach, widząc to, co powstało na gruncie tego, co chcieli ustanowić. Mamy do czynienia z lewacką ideologią, z próbami wprowadzania do różnych rezolucji Parlamentu Europejskiego sformułowań dotyczących LGBT. Czasem są to nawet karykaturalne sytuacje, gdy rezolucja dotycząca zupełnie innej problematyki jest uzupełniana o zapisy dotyczące tych właśnie wysoce kontrowersyjnych treści. To wygląda tak, jakby chciano na siłę dopisać, żeby jeszcze coś tutaj jątrzyć, coś jeszcze udowodnić, coś, co nie ma nic wspólnego z aktem prawnym, który jest w danym momencie stanowiony. Mamy do czynienia z sytuacją, iż są to wybory bardzo ważne, bo po raz pierwszy możemy przełamać tę dominację dotychczasowego mainstreamu. Europejscy konserwatyści i reformatorzy, czyli ugrupowanie, w skład którego wchodzi Prawo i Sprawiedliwość, zyskują. Zyskują w sondażach. Także widzimy po wyborach, które odbywały się od 2014 roku w państwach członkowskich, od 2014, kiedy się odbyły ostatnie wybory europejskie, w kolejnych wyborach do parlamentów krajowych, do władz lokalnych, regionalnych, że te ugrupowania, które są w EKR-ze, nabierają znaczenia. Ich poparcie dla nich rośnie. Przyjmujemy także nowe ugrupowania. Wiemy, że EKR będzie znacznie silniejszym ugrupowaniem niż jest dotychczas. Wiemy także, że poparcie dla tych partii głównego nurtu dotychczasowego maleje. Dla Europejskiej Partii Ludowej, gdzie jest Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, dla socjalistów, gdzie jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Widzimy, że jest wielka szansa. Musimy się zmobilizować, pójść do wyborów, zagłosować w Polsce, a także w innych państwach członkowskich i wybrać ludzi, którzy będą walczyć o wartości chrześcijańskie. Nie może być dłużej tak, że nam, chrześcijanom, nam, katolikom, pluje się w twarz, mówiąc, że istnieją jakieś prawa do plucia nam w twarz. Przypomnę, że nawet na gruncie prawa unijnego, artykuł 1 Karty Praw Podstawowych mówi, że pierwszym prawem jest prawo do godności ludzkiej. Ono jest matką wszystkich pozostałych praw. I prawo także do ekspresji, wypowiadania poglądów sięga tak daleko, póki nie obraża innych, póki nie narusza analogicznych praw innego człowieka. Natomiast są tacy, którzy uczynili sobie z walki z Kościołem, z walki z katolicyzmem zadanie, które starają się na co dzień realizować. Jeśli pójdziemy do wyborów, jeśli wybierzemy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, wówczas będziemy mieli szansę na to, aby przełamać ten monopol partii głównego nurtu. Jeśli to samo zrobią również w innych państwach przedstawiciele ugrupowań należących, czy też osoby głosujące na ugrupowania, które wchodzą w skład EKR-u, to zyskamy. Możemy być drugim ugrupowaniem, możemy jeszcze więcej zyskać. W każdym razie chcemy, aby bez nas, bez ludzi o poglądach, czy ludzi wyrażających wartości chrześcijańskie, nie było możliwe skonstruowanie większości w Parlamencie Europejskim. I jesteśmy na tej drodze. Więc działajmy w tym kierunku, jest duża szansa. Jednocześnie jeśli przyjrzymy się tym nihilistycznym ugrupowaniom, które nie prezentują żadnych realnych programów, tylko po prostu mają wolę do sprawowania władzy w oderwaniu od jakiegokolwiek systemu aksjologicznego, to wówczas widzimy, że musimy po prostu wrócić do korzeni, musimy wrócić do wartości chrześcijańskich. Głównym zadaniem Unii Europejskiej musi stać się obrona wartości chrześcijańskich, bo to na nich wspólnoty europejskie zostały ufundowane i jeśli zburzymy fundament, to nic innego na tym fundamencie się nie utrzyma. Musimy zacząć od fundamentu. Dlatego też pierwsze dwa punkty tego 12-punktowego programu Prawa i Sprawiedliwości ogłoszonego na kongresie w Jasionce mówią po pierwsze o konieczności odwołania się do wartości chrześcijańskich, a po drugie o konieczności umacniania rodziny. W tym klasycznym znaczeniu.
Do tych fundamentów i naszej tożsamości, tożsamości także Unii Europejskiej jeszcze powrócimy. Zostańmy przy ostatniej kadencji Europarlamentu. Panie ministrze, zgodnie z traktatem akcesyjnym Polska jest równoprawnym krajem członkowskim Unii Europejskiej, a kiedy patrzymy na to, w cudzysłowie znowu powiem, szaleństwo, które dzieje się w strukturach Unii Europejskiej, to szaleństwo z równouprawnieniem Polski na forum międzynarodowym ma niewiele wspólnego. Myślę chociażby o tych różnego rodzaju bataliach dotyczących konieczności zreformowania chociażby wymiaru sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. Polska przeżyła niejedną połajankę ze strony najwyższych urzędników Unii Europejskiej, a także myślę o konieczności podjęcia także rozmowy dotyczącej rzeczywiście suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej. Gdzie jest granica i na ile rzeczywiście Unia Europejska może ingerować w suwerenność danego narodu, chociażby takiego narodu, jakim jest Polska?
Dobrze, że ojciec zauważył tę sprawę, dlatego że ona tak naprawdę najbardziej ośmiesza elity europejskie. To świetnie zauważył pan profesor Karski, jaki mamy problem cywilizacyjny, ale zobaczmy rzeczywiście od tej strony praktycznej, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak Unia Europejska, czyli liderzy europejscy przestrzegają własnych traktatów. Otóż jak po przyjęciu traktatu lizbońskiego powstała wątpliwość w Niemczech, nie w Polsce, w Niemczech, powstała wątpliwość, czy na mocy tego traktatu państwa członkowskie zachowują prawo do organizacji własnego wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, w Niemczech, w Karlsruhe, był zmuszony, żeby rozstrzygnąć, czy to dalej jest uprawnienie, czyli organizacja sądownictwa, czy to jest dalej uprawnienie państwa członkowskiego, czy to jest uprawnienie Unii Europejskiej. I rozstrzygnął tę sprawę w ten sposób, że to jest uprawnienie państwa członkowskiego. Czyli sprawa wydaje się być prosta, no bo traktat obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. No ale okazuje się, że to, co jest w Niemczech jasne, to nie jest jasne, jeżeli chodzi o Polskę. Czyli to jest to, o czym ojciec wspomniał, że są państwa równe i równiejsze. I o ile Niemcy mogą organizować własny wymiar sprawiedliwości, własne sądownictwo, o tyle Polacy okazuje się, że nie mogą, mimo że traktat dotyczy wszystkich. I to rzeczywiście nawet nie jest walka o prawo Polski do reformowania własnego wymiaru sprawiedliwości, tylko to jest walka o to, czy Polska ma takie same prawa, jak mają inne państwa Unii Europejskiej, czy wiecznie ma być chłopcem do bicia. Ale po drugie, tak długo, znaczy jeżeli ktoś ma w sobie siłę, żeby poszukać prawdy głębiej niż na poziomie hasełek, bo to jest fakt, że na moje spotkania na przykład przychodzą ludzie i krzyczą tam, ci tam z KOD-u i tak dalej, i krzyczą konstytucja, łamiecie konstytucję, prawda? No i na takim poziomie, i to ludzie często z dużych miast, wykształceni i tak dalej, na takim poziomie to sobie mogą krzyczeć, ale za każdym razem, kiedy ja zadaję pytanie, a który to punkt konstytucji jest łamany? Oj, to już wtedy, to trzeba sprawdzić, czy auto zostało dobrze zaparkowane. Ale jak zaczniemy iść, jak pójdziemy jeszcze głębiej, to znaczy pytamy, który punkt konstytucji i ktoś chce podjąć wyzwanie, to mówi, bo praworządność łamiecie i to Unia mówi. Tak? To wtedy trzeba zadać jeszcze bardziej to pytanie. Jak ktoś chce przebrnąć ten drugi element, tą drugą bramkę, to trzeba zapytać, na czym polega to łamanie praworządności. I wtedy się okazuje, że to łamanie praworządności, według tego, co my jesteśmy oskarżani przed TSUE, polega na tym, że w Polsce jest upolityczniony wybór sędziów. Na tym polega. No to jeżeli ktoś jeszcze chce sobie zadać więcej trudu i zada sobie pytanie, w jaki sposób w takim razie w Polsce są wybierani sędziowie, to im pójdzie dalej, tym zobaczy, że jest śmieszniej. Oczywiście z punktu widzenia intelektualnego, merytorycznego, bo okazuje się, że tak, jak w Polsce są wybierani sędziowie? W Polsce sędziowie wybierani są tak, że sędziów wybieramy do KRS-u i sędziowie w KRS-ie wybierają nowych sędziów. Czyli w Polsce sędziowie wybierają sędziów. Jak w Niemczech są wybierani sędziowie. Minister sprawiedliwości Niemiec, polityk, z ministrem sprawiedliwości federalnym, politykiem, wybierają sędziów, czyli politycy wybierają sędziów. Czyli to jest tak. W Polsce sędziowie wybierają sędziów i to jest upolityczniony sposób, a w Niemczech politycy wybierają sędziów i to nie jest upolityczniony sposób. No to przecież to jest kabaret. I dla każdego, kto jakby przebrnie, to znaczy dla każdego, kto nie zatrzyma się na poziomie łamiecie konstytucję, tylko chce wejść głębiej, to zobaczy, jak bardzo się ośmieszają ci ludzie. Znaczy poważni ludzie, bo pokazują się tutaj, tytuły mają nawet i tak dalej, a okazuje się, że... I dlatego to jest tak, że nawet jak ja byłem, zdarzyło mi się, że jak byłem w jednej ze stacji komercyjnych, która tam od rana do wieczora tam trąbi o praworządności, to ja w końcu zadałem takie pytanie, dobra, ale to porozmawiajmy w takim razie o tym, jak w Niemczech wybiera się sędziów. Uj, to trzeba kończyć program. Tak to się skończyło. A ostatnio mają nową odpowiedź, to znaczy ci ludzie, znaczy mianowicie mówią tak, że jak ja się pytam, jak to jest, że w Polsce sędziowie wybierają sędziów i to jest upolitycznione, a w Niemczech politycy wybierają sędziów i to nie jest upolitycznione, teraz mają takie oto wytłumaczenie, bo w Niemczech jest wyższa kultura. No tak, w Niemczech jest wyższa kultura, to ojciec sam rozumie, że po prostu, zresztą to jest notabene argument, którego ja się śmieję, natomiast jakby wielu starszym pewnie słuchaczom nie jest do śmiechu, dlatego że to jest argument, który już wielokrotnie był używany w polskiej historii i bynajmniej się dobrze nie kojarzy.
Panie profesorze, no właśnie, traktowanie przedmiotowe Polski, a nie podmiotowe, oto batalia, myśląc także o tych najbliższych wyborach do Europarlamentu się toczy, bo to jest przyszłość także Polski w strukturach Unii Europejskiej. To opozycja, Koalicja Europejska straszy Polaków Polexitem, który nie ma nic wspólnego z prawdą, ale mamy do czynienia z takimi pewnymi niebezpiecznymi zjawiskami, typu wizja Unii dwóch prędkości, prawda? To jest także mechanizm, który rodzi uzasadniony niepokój w sercach bardzo wielu Polaków, stąd również i to pytanie, jak budować to członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej, abyśmy rzeczywiście jako państwo, duże państwo Unii Europejskiej, byli traktowani podmiotowo.
Unia Europejska jest organizacją, która często nie szanuje ustanawianych przez siebie standardów. Swego czasu Timothy Garton Ash powiedział, że gdyby Unia Europejska złożyła wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej, to musiałby być odrzucony ze względu na niespełnienie przez Unię kryteriów kopenhaskich, czyli praworządność, prawa człowieka, demokracja. Tutaj pan minister Jaki zauważył, że mamy do czynienia z pewnymi podwójnymi standardami. Rzeczywiście tak jest i w wymiarze politycznym, i gospodarczym.
Nawet w produktach, chociażby nawet, w chemii gospodarczej.
Nawet w chemii gospodarczej. Chociaż tutaj akurat mogę wskazać na swoją interpelację z lutego ubiegłego roku, kiedy zwróciłem się do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wówczas komisarz Jurowa odpisała, że co prawda nie było wówczas odpowiednich instrumentów, żeby zwalczać te praktyki, to zajmie się tą sprawą. I niedawno właśnie uchwaliliśmy w Parlamencie Europejskim dyrektywę, która da państwom członkowskim, tym także Polsce, możliwość przeciwstawiania się tego typu praktykom. Co ciekawe, przeciw głosowali europosłowie Platformy Obywatelskiej. Za głosowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mam tą drobną satysfakcję, że również moje działanie poprzez tamtą interpelację uruchomiło procedurę złożenia przez Komisję Europejską projektu tej dyrektywy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją podwójnych standardów. My się im przeciwstawiamy. Popatrzmy na to rzekome zagrożenia praworządności. W Polsce jest wolność słowa, wolność demonstrowania. We Francji mamy permanentne państwo stanu wyjątkowego. Formalnie stan wyjątkowy zniesiono w ubiegłym roku, przy czym 90% ustawy o stanie wyjątkowym przeniesiono do normalnego, obowiązującego na co dzień ustawodawstwa. Widzimy te obrazki z ulic francuskich, dzieci klęczące przed policjantami z podniesionymi do góry rękoma, klęczące przed policjantami mierzącymi do nich z broni maszynowej, inwalidów na wózkach inwalidzkich, wywracanych i wleczonych za włosy i ręce po ulicy przez francuskich policjantów. Pan Timmermans pytany o sytuację w Polsce mówi, tutaj są problemy. Pytano o sytuację we Francji, mówi, to jest Francja. Może tam spojrzę na to, ale nie dostrzegam tu jakichś większych problemów. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że te sprawy dotyczące rzekomych naruszeń praworządności w Polsce są zamykane. W Parlamencie Europejskim w lutym tego roku Komisja LIBE, Komisja Swobód Obywatelskich, której jestem członkiem, między innymi tej komisji, zamknęła procedurę w sprawie Polski. Delegacja Komisji LIBE przyjechała pod koniec ubiegłego roku, spotkała się ze środowiskami sędziowskimi, z organizacjami pozarządowymi, wróciła do Brukseli i stwierdziła, no, nie mamy czym się zajmować, tam rzeczywiście jest w porządku. No, zaczęły się rozmowy, okazało się, że jest wola zamknięcia tej procedury w obrębie Komisji Libe i dalej nie pisania raportu na temat Polski. Większość jakby frakcyjna, 27 do 26 w komisji, no i głosowanie. Okazuje się, że europosłowie Platformy Obywatelskiej, no już tak jak kiedyś głosowali za rezolucją, której finałem miało być nałożenie sankcji na Polskę, no teraz się już tego nie mieli na tyle odwagi, ale postanowili nie wziąć udziału w głosowaniu. Więc byłoby nie 27 do 26, tylko 22 do 26 na niekorzyść Polski. No ale zaprosiłem naszych kolegów Węgrów z Fideszu, również członków Europejskiej Partii Ludowej. W komisjach w Parlamencie Europejskim jest taki system głosowania, że głosują członkowie komisji. Jak oni nie głosują, to głosują zastępcy członków, a jak nie głosują zastępcy członków, to każdy dowolny poseł z tej samej frakcji. Więc przyszli Węgrzy, włożyli swoje karty do głosowania. Europosłowie Platformy zadowoleni nie nacisnęli guzików. I zdziwili się. 27 do 26. Węgrzy oczywiście ucieszeni. Mój kolega europoseł z Fideszu, Norbert Erdős, wręcz podskoczył i zaczął tutaj z radości po prostu gratulować nam i mówić, że to dzięki jego głosowi. No mówię, dzięki wam wszystkim oczywiście, że tutaj przyszliście. Natomiast ale ta sytuacja pokazuje jedno, że europosłowie Platformy Obywatelskiej są gotowi głosować przeciwko własnemu państwu lub nie wziąć udziału w głosowaniu, co miałoby spowodować nieprzyjęcie rozwiązania korzystnego dla własnego państwa, nawet wtedy, kiedy muszą wystąpić przeciwko własnej frakcji europejskiej. W tym przypadku Europejska Partia Ludowa nakazywała głosowanie za zamknięciem tej procedury. Oni nie wzięli udziału w głosowaniu, licząc na to, że ta procedura nie zostanie zamknięta. Więc w Parlamencie Europejskim badanie rzekomych naruszeń praworządności mamy zamknięte. W Radzie Unii Europejskiej nie tylko nie ma możliwości wprowadzenia sankcji przeciwko Polsce, co wiem od samego początku, potrzebna by była jednomyślność, Węgrzy powiedzieli, że zawetują to rozwiązanie, ale nie ma nawet możliwości przejścia z procedury artykułu 7 ust. 1 do artykułu 7 ust. 2, czyli nawet stwierdzenia potencjalnego stanu możliwości naruszenia zasad praworządności. Po prostu nawet nie ma takiej większości. Trybunał Sprawiedliwości z kolei zajmuje się w tej chwili sprawami historycznymi. Zajmuje się sprawami, które są już w inny sposób uregulowane, więc te jego orzeczenia będą miały ewentualnie wymiar historyczny. Wszyscy widzą, że w Polsce jest praworządność, jest to państwo dobrze rozwijające się pod względem politycznym, gospodarczym, państwo stabilne i to jest państwo, które powinno być wzorem dla innych państw członkowskich. Polska jest wręcz liderem demokracji, jest państwem, które ma jeden z najwyższych wskaźników wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Więc inni powinni się od nas uczyć, inni powinni brać z nas przykład.
W kontekście praworządności, panie ministrze, także bardzo niebezpieczny pomysł na forum Unii Europejskiej, wiązanie funduszy strukturalnych z praworządnością, czyli z tą tak zwaną zasadą łamania praworządności, że jakoby by Parlament Europejski stwierdził, że takiego złamania doszło, to można danemu krajowi ograniczyć środki finansowe. I pamiętam także wystąpienie, historyczne wystąpienie pani premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim i głos, który popłynął z Francji, tak, wy macie wartości, ale my mamy fundusze strukturalne.
No to jest już taka forma brutalnego szantażu i to jest w ogóle jakby śmieszne same w sobie, dlatego że elity europejskie tak wiele mówią o przestrzeganiu praw, demokracji, a sami mają z tą demokracją bardzo duży problem. Bo kiedy się okazuje, że w niektórych państwach demokracja wskazuje, że wygrywa kto inny, to w różny sposób nie potrafią tego zaakceptować. Dlatego no, najlepszy przykład to jest ten przykład francuski, którego użył pan profesor Karski. Uważam, że on bardzo celnie oddaje to, jak bardzo podwójne standardy w tej chwili rządzą w Unii Europejskiej. Mianowicie to jest tak, że w Polsce mówi się, że dzieje się coś złego z punktu widzenia przestrzegania tych praw podstawowych, demokracji i tak dalej. Ale co się okazuje? Przecież w Polsce nasz rząd dokłada bardzo wiele starań do tego, żeby ochraniać nawet no, takie, powiedziałbym, wątpliwe merytorycznie demonstracje tam KOD-ów czy podobnych organizacji, no, ale przebiegają bezpiecznie. Natomiast to, co się dzieje na ulicach francuskich, no to ja tam nie widzę rzeczywiście. Tam no, rzeczywiście w sposób wyjątkowo brutalny traktuje się obywateli. No i czy tam są jakieś procedury wdrażane dotyczące łamania praworządności, demokracji, praw podstawowych? Bo gdyby przyjąć to, o czym ojciec wspomniał na samym początku, że powinniśmy połączyć fundusze strukturalne z praworządnością, no to w pierwszej kolejności należałoby przyjrzeć się sytuacji rzeczywiście francuskiej, no i wtedy Francji trzeba byłoby zabrać pieniądze. No ale wiadomo, że nikt na to nie pozwoli, bo standardy są podwójne. Zresztą było widać je już wcześniej, kiedy badano kotwicę finansową poszczególnych państw i okazało się, że generalnie to nie wolno łamać pewnych standardów, no ale jak Francja to robi, czy Niemcy, to można spojrzeć trochę inaczej. No i to jest taka, ciągle poruszamy się w tym samym zakresie, no ale oczywiście najgorsze jest to, że nie tyle, że nie szanuje się wyroków demokracji, ale próbuje się też siłą narzucać rzeczy, z którymi społeczeństwa się nie zgadzają, czy też prawa, z którymi społeczeństwa się nie zgadzają. I ja uważam, że to jest jakby drugi wymiar, gdzie my będziemy teraz podejmować decyzje podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. To jest wymiar związany z tym, jak chcemy, żeby daleko prawo europejskie czy urzędnicy brukselscy ingerowali w nasze życie poprzez ustanawianie prawa, bo w tej chwili około 75% prawa, które jest w Polsce, jest stworzone w Unii Europejskiej. Ja jestem przekonany, jakby wracając do tego 2003 roku, że to nie tak miało być. I tendencje są takie, żeby to było jeszcze więcej niż te 75%. No ktoś zaraz mógłby zadać pytanie, po co to w ogóle Polska jest potrzebna i do czego. Ja uważam, że nie powinniśmy aż tak wielu praw oddawać tym europejskim biurokratom, bo to jakiej jakości prawo oni potrafią tworzyć, to już wszyscy widzieliśmy na przykładzie tych bananów, oscypków i tak dalej. I dlatego to jest też jakby wymiar decyzji, to znaczy przed państwem są teraz decyzje. Albo wybierzemy tą ofertę POKO i więcej tych praw, które będą obowiązywały w Polsce, oddamy tym urzędnikom brukselskim, albo wybierzemy naszą ofertę, a my chcemy, żeby Unia wróciła do korzeni, czyli jednak, żeby taki katalog praw został w kompetencji państw członkowskich. I to jest też jakby bardzo ważna decyzja, która jest przed państwem do podjęcia.
Panie profesorze, Koalicja Europejska i Grzegorz Schetyna wywalczy dla Polski, tak zapowiada, większy budżet Unii Europejskiej, czyli że więcej pieniędzy będzie w Polsce. I do drugiej także zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej pana Grzegorza Schetyny prosiłbym się, aby pan profesor się odniósł. Polska zlikwiduje węgle i będzie krajem bezpiecznym energetycznie.
Mamy do czynienia z bardzo dziwnym procesem myślowym zachodzącym u liderów Koalicji Europejskiej. Pan Schetyna zakwestionował pracę swojej koleżanki Elżbiety Bieńkowskiej. Jedyną osobą pochodzącą z Polski, która do tej pory zaakceptowała te rozwiązania, które zostały położone na stół przez Komisję Europejską, jest Elżbieta Bieńkowska. To ona głosowała za, przyjęła ten projekt budżetu, który został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i rządom państw członkowskich. Ten projekt został od razu uznany za niesatysfakcjonujący i przez Parlament, i państwa członkowskie. Trwają rozmowy. Wiemy już, że ten budżet będzie wyższy i po stronie dochodowej, i po stronie wydatkowej. To dla nas dobrze, ponieważ otrzymujemy z Unii Europejskiej więcej środków finansowych niż tam wpłacamy, więc jest to rozwiązanie docelowo dobre. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia z unijnymi komisarzami, z komisarzem Hahnem, z komisarzem Oettingerem. Wiemy, że te rozwiązania będą o wiele lepsze. Tak jak powiedział pan minister Jaki, mamy do czynienia z sytuacją, w której próbuje się stosować podwójne standardy, próbuje się wprowadzać te procedury dotyczące badania praworządności także do rozwiązań budżetowych. Natomiast no, żadne państwo członkowskie nie przyjmie rozwiązania, w którym będzie miało pewną stronę tam, gdzie się dokonuje wpłat, a nie pewną stronę, jakąś uznaniową po stronie wydatków. No widzimy, jak to wygląda. Ale uspokoję państwa. Mamy do czynienia z sytuacją, iż już w maju ubiegłego roku, dwa dni po złożeniu takiej propozycji przez Komisję Unii Europejskiej wraz z budżetem, większość rządów państw członkowskich odrzuciła te rozwiązania. Uznała je za nierealne, w ogóle niemożliwe do implementacji w obrębie systemu budżetowego. Także budżet Unii Europejskiej przyjmowany jest przez państwa członkowskie jednomyślnie. No, żadne państwo nie zaakceptuje tego, że ktoś swoim palcem będzie decydował, tu jest praworządność, a tu nie ma praworządności. Bo jeśli nie opracujemy kryteriów, no to będzie to czysto uznaniowe i okaże się, że inwalidzi wleczeni po ulicach przez francuskich policjantów są uzwierciedleniem sytuacji, w której mamy do czynienia z praworządnością, rządami prawa, poszanowaniem praw człowieka, a w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, że sędziowie wybierani przez sędziów są zaprzeczeniem standardów praworządności, chociaż w Niemczech, tak jak tutaj pan minister Jaki wskazał, na przykład w Landzie Saksonia proces nominacji sędziowskiej przebiega w ten sposób. Landowy minister sprawiedliwości ogłasza konkurs na sędziego, następnie landowy minister sprawiedliwości wybiera najlepszego kandydata, następnie ten sam minister mianuje go na 3 lata na okres próbny, a następnie już bez ogłaszania żadnego konkursu albo przedłuża mu służbę sędziową albo nie. No i tak wyglądają standardy na przykład w Niemczech. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieli o wiele lepszy budżet unijny, będziemy mieli utrzymany Fundusz Spójności, będą przekazywane środki na niwelowanie dysproporcji w rozwoju infrastrukturalnym, na budowę dróg, budowę kolei. One są zwłaszcza przekazywane na rzecz tych regionów najbiedniejszych. Takimi najbiedniejszymi regionami w Polsce o największym zacofaniu infrastrukturalnym są właśnie województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, także pozostałe województwa ściany wschodniej, podkarpackie, lubelskie. To tam trafiają te środki. Wiemy już, że te środki będą trafiały. Będą także środki na wspólną politykę rolną. Parlament Europejski tutaj przy naszym udziale jako europosłów Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku 4-krotnie przyjął rezolucje wskazujące na konieczność zrównania dopłat bezpośrednich tych pobieranych przez polskich rolników z tymi, które mają mieć, które są pobierane, wypłacane na zachodzie Europy. Także gdy w lutym tego roku Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyjmowała pakiet rolny, to tę kwestię potraktowała jako oczywistą. Więc europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości odrobili swoją lekcję, wypełnili swoje zadanie. Teraz naszym celem jest, aby utrzymać te rozwiązania w przyszłym Parlamencie Europejskim. Jest to spora pomoc dla rządów państw członkowskich. Jest duża szansa, aby te dopłaty zostały zrównane i działamy w tym kierunku.
Panie ministrze, trwa kampania wyborcza do Europarlamentu. Chciałbym się zapytać o zaangażowanie niektórych polityków w tę kampanię na rzecz Koalicji Europejskiej, polityków wysokiego szczebla Unii Europejskiej. Pan Timmermans przybywający z wizytą do Polski, uczestniczący w kampanii wyborczej na rzecz Koalicji Europejskiej, z tego co wiemy, nawet nie wziął na ten czas urlopu, a mógłby skorzystać z takiego prawa wzięcia urlopu. No i pan Donald Tusk, który nam niesamowicie się uaktywnił w ostatnim czasie, często nazwać to wykładami, ale powiedzmy, że to seria wykładów po różnych uczelniach w Polsce. Teraz dowiadujemy się, że także w najbliższą sobotę pan Donald Tusk weźmie udział w marszu Koalicji Europejskiej w Warszawie i według pana Sławomira Neumanna jest szansa, że zabierze głos.
No to cała Polska będzie czekała, czy Donald Tusk zabierze głos, czy nie. No proszę, proszę ojca i szanowni państwo, to jest tak, że najważniejsza sprawa dotycząca Donalda Tuska i to, czym powinniśmy się poważnie zająć, jest następująca. Mianowicie tak, ja uważam, że bycie w polityce to nie jest cel sam w sobie. W polityce jest się po to, żeby dbać o własną ojczyznę, żeby dbać o własnych obywateli. I za każdym razem, kiedy ja zadaję pytanie, żeby wskazać mi choć jedną rzecz, którą Donald Tusk zrobił w Europie dla Polski, to jest głucha cisza. Owszem, pełni ważną funkcję, owszem, dużo zarabia, no ale pytanie, czy to jest cel bycia w życiu publicznym. To można robić równie dobrze w komercyjnym biznesie. I to, że przedstawia się tego człowieka jako osobę, na którą wszyscy mają czekać, czy łaskawie zabierze głos, na kogoś, kto ma tak wyjątkową wagę w polskiej polityce, mimo że gdy zapytać o jego dorobek, no to tu jest bardzo słabo, szczególnie w tej przestrzeni europejskiej, no ale nie tylko, to jest jakby pierwszy poważny problem, z którym mamy do czynienia. Drugi poważny problem jest taki, że to jest człowiek, który w mojej ocenie jest wyjątkowo zakłamany, dlatego że kiedy było mu to wygodne i kiedy startował na prezydenta, to potrafił pokazywać się pokazywać, że to jest osoba, która będzie broniła wartości chrześcijańskich. Pokazywał nawet specjalne zdjęcia, filmy z rodziną i tak dalej. A teraz, kiedy chce pokazać, że w Polsce może robić to samo, co robią elity europejskie z cywilizacją chrześcijańską, to nie ma, nawet mu oko nie mignie, żeby zorganizować taki spektakl, jak widzieliśmy 3 maja, gdzie człowiek, który występował podczas tego zaplanowanego, moim zdaniem, przez niego tego przedstawienia, porównuje Kościół katolicki do świn taplających się w błocie. Przepraszam bardzo. A z drugiej strony pan Donald Tusk odmienia przez wszystkie przypadki podczas swojego wystąpienia szacunek do drugiego człowieka. Jak jemu zależy na szacunku do drugiego człowieka. No a potem wychodzi jego, jak w niektórych mediach czytamy, kolega i mówi, że porównuje tak, jak porównuje. Dlatego są to ludzie wyjątkowo zakłamani. Kiedy było im korzystne, to potrafili pokazać, że są blisko Kościoła. Kiedy chcą pokazać elitom europejskim, że mogą w Polsce prowadzić tą rewolucję obyczajową, no to już, proszę bardzo, mogą wulgarnie obrażać nasz Kościół katolicki, naszą w ogóle całą cywilizację chrześcijańską, a tak naprawdę wszystkich ludzi. No bo jak można kogoś porównywać do świn taplających się w błocie? No przecież Kościół katolicki to są wierzący. Też wierzący. No i jak można kogoś tak wulgarnie obrażać tylko za to, że chodzi do kościoła, albo tylko za to, że się modli? Co mu przeszkadza? Dlatego to jest tak, że... A z drugiej strony mieć usta pełne frazesów o tym, jak to ważny jest szacunek do drugiego człowieka. Dlatego to jest też jakby, moim zdaniem, jeżeli zbierzemy te wszystkie fakty i spróbujemy sobie je posegregować, to moim zdaniem jest najlepszy dowód, żeby się zmobilizować i iść w najbliższych wyborach i głosować. I pokazać, że to nie jest tak, że my będziemy się godzili na deptanie cywilizacji chrześcijańskiej, że będziemy się godzili na to, aby ten proces, który Donald Tusk rozpoczął 3 maja, tej takiej już oszalałej rewolucji lewicowej, żeby on postępował. My uważam, że powinniśmy pokazać, że będziemy w stanie ten proces zatrzymać, a powodów oprócz tego jest naprawdę wiele, o czym słusznie wspomniał pan profesor Karski.
Panie profesorze, panie ministrze, trwa kampania wyborcza, spotykacie się z ludźmi i tych spotkań jest bardzo wiele. Wsłuchujecie się w głos tych regionów, okręgów, z których startujecie, panowie, do wyborów do Europarlamentu. Skala problemów na pewno różna. Niektóre zagadnienia są wspólne. Panie profesorze, startuje z okręgu trzeciego. To okręg podlasko-warmińsko-mazurski. Jakie najważniejsze problemy są do rozwiązania w tym regionie? Tak hasłowo może wymieńmy.
Tak jak powiedziałem, to są dwa najbiedniejsze województwa w Polsce. Tam mamy do czynienia z koniecznością wyrównywania dysproporcji w rozwoju infrastrukturalnym, koniecznością budowy dróg, kolei, lotnisk i to się dzieje. Stanowiąc prawo unijne na poziomie ogólnoeuropejskim, kształtując te przepisy, wiemy, że te środki nie trafią przecież do Niemiec czy Francji, tylko trafią do Polski, Rumunii, Bułgarii, a trafiając do Polski trafią właśnie do tych województw. Są budowane nowe drogi, takie jak Via Carpatia. Elżbieta Bieńkowska, będąc jeszcze ministrem rozwoju w rządzie Donalda Tuska, zakreślała finalną fazę budowy Via Carpatii na rok 2050. No jakieś marzenia marzeń, projekty projektów. Natomiast dzisiaj wiemy, że to będzie rok 2024. W tym roku wbijane są łopaty w 11 miejscach. Także tutaj mam pewną satysfakcję, biorąc pod uwagę to, że razem z posłem Tomaszem Porębą udało nam się doprowadzić do wpisania Via Carpatii do rozporządzenia unijnego określającego listę transeuropejskich korytarzy transportowych. Otwiera to drogę do finansowania unijnego. Tomek Poręba robił to z punktu widzenia swojego regionu Podkarpacia, ja z punktu widzenia swojego regionu Podlasia. Także powstają nowe inwestycje takie jak Rail Baltica, jak Via Baltica. Także planowane są kolejne inwestycje drogowe, kolejowe. To się dzieje. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego lobbujemy za tym, aby jak największe środki trafiały do Polski, także do tych regionów, które reprezentujemy, z których pochodzimy. I w tej sytuacji staramy się, żeby właśnie województwo podlaskie, województwo warmińsko-mazurskie otrzymało jak najwięcej środków, bo to jest po prostu kwestia oczywista. Ten poziom rozwoju infrastrukturalnego jest najniższy, więc trzeba po prostu nadrobić to, czego do tej pory nie zrobiono. Te drogi, koleje spowodują, już tam będzie napływał kapitał, przemysł. Biorąc pod uwagę to, że to już jest XXI wiek, także bardzo ostre przepisy z zakresu ochrony środowiska, nie popełniamy już tych błędów popełnianych gdzieś na zachodzie wcześniej Europy czy w innych miejscach w Polsce. Tam już trafia przemysł nieemisyjny. Przemysł nowoczesnych technologii. Niedawno byłem w Narewce, w zakładach Pronar. Tam jest nowoczesna technologia laserowa. Także niedawno byłem w Kętrzynie. Akurat odwiedzałem zakłady, w których produkuje się takie sterowniki do oświetlenia, włączające i wyłączające automatycznie światło. To są także nowoczesne technologie, które są technologiami nieemisyjnymi, a jednocześnie dają miejsca pracy ludziom. Wreszcie kwestie związane ze wspólną polityką rolną. To, co mówiłem, konieczność zrównania dopłat bezpośrednich otrzymywanych przez polskich rolników z tymi zachodnioeuropejskimi. To się dzieje, to robimy i to chcemy utrzymać. Ja uważam, że moim podstawowym działaniem jest konieczność sprowadzenia jak największej ilości środków finansowych dla rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, dla różnych sektorów gospodarki, w tym zwłaszcza rolnictwa. Wreszcie słyszę od wielu ludzi, tak jak wczoraj na przykład, kiedy spotykałem się z mieszkańcami Sokółki, Suwałk czy Kołaków Kościelnych, Łomży. Słyszałem także o konieczności właśnie walki o wartości chrześcijańskie, o ten fundament, o który się opieramy. No, ludzie nie mogą zrozumieć tego, jak można katolikom po prostu pluć w twarz i mówić, że to jest coś właściwego, że to są jakieś prawa człowieka. Nie, to nie są prawa człowieka, to jest deptanie praw człowieka. To jest zaprzeczenie praw podstawowych. Tutaj pan minister Jaki powiedział o tej sytuacji, która miała miejsce na wykładzie Donalda Tuska. No proszę państwa, no tam jakiś przedskoczek, już nie wymieniajmy nazwiska tego człowieka nawet, przed Donaldem Tuskiem obraził katolików, a następnie co zrobił Donald Tusk? Nie tylko nie odniósł się do tego wystąpienia, nie tylko nie odciął się od niego, ale zamieniając się miejscami przy mównicach, po prostu przyjacielsko, z uśmiechem na twarzy jeszcze poklepał tego człowieka.
Za chwilę pan minister Patryk Jaki. Chciałbym także państwa zaprosić do współtworzenia telefonicznego rozmów niedokończonych. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400 i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Panie ministrze, pan kandyduje z okręgu 10, okręg Świętokrzysko-Małopolski.
No tutaj problemów rzeczywiście jest bardzo dużo, ale te regiony też w pewnych obszarach są zróżnicowane, ale mają też takie elementy, o których się ciągle mówi, wspólne. No takim elementem na pewno jest rolnictwo, szczególnie teren województwa świętokrzyskiego. To jest miejsce, gdzie często pojawia się problem zrównania dopłat i my będziemy o to chcieli walczyć, dlatego że po raz pierwszy rząd Platformy i PSL-u ustalił niestety na 7-letnią perspektywę prawie nierówne dopłaty i teraz będzie nowy okres, gdzie my naprawdę postawimy te kwestie twardo. Turystyka, no tutaj szczególnie w kierunku Małopolski. Wierzę, że w nowej perspektywie pojawią się środki, które będzie można przeznaczyć na rozwój tej infrastruktury, szczególnie, że tutaj te tereny mają naprawdę piękne elementy do rozwinięcia, które można było pokazać. W jednym i w drugim województwie są problemy związane z infrastrukturą. I tutaj infrastruktura, środowisko, to są te programy, na które na pewno będę chciał zwrócić uwagę. No ale jak już wracamy do Małopolski, to tutaj pakiet klimatyczno-energetyczny, ta radykalna wersja powoduje, że teraz na przykład będzie wygaszany piąty, ostatni piec w Hucie Kraków. I na to się naprawdę nie wolno zgodzić. Znaczy tu jest taki, to będzie też element walki, czyli to, o czym dzisiaj mówiliśmy, o czym wspominał też pan profesor Karol, lekarski, czyli element dekarbonizacji gospodarki, która tak mocno uderza w polskie interesy narodowe. W ogóle historię tej dekarbonizacji trzeba będzie wielokrotnie przypominać i pokazywać, jakie decyzje podejmował rząd Donalda Tuska, jakie konsekwencje ponosi do dzisiaj polskie państwo, między innymi wspomniana huta w Krakowie. Ale najważniejsza sprawa to tak, bo politycy, szczególnie Koalicji Europejskiej, tam zawsze obiecują, że będą zajmować się wszystkimi sprawami, ale co z tego będzie, to... Ale ja jedną sprawą chcę się naprawdę zająć. Oprócz obrony cywilizacji chrześcijańskiej, o której mówiłem, na której mi wyjątkowo zależy, to jest jedna sprawa, gdzie uważam, że mam tutaj ofertę konkurencyjną. Mianowicie, nie ukrywajmy, Bruksela jest dzisiaj miejscem walki o wymiar sprawiedliwości, o prawo Polski do reformowania własnego wymiaru sprawiedliwości. Ja jako osoba, która od 4 lat przygotowywała, współtworzyła tę reformę, będę potrafił, uważam, najlepiej przedstawić te argumenty, dlatego że znam je wszystkie od podstaw na terenie właśnie Unii Europejskiej. Nie będę miał żadnych, ja nie boję się, naprawdę będę potrafił walczyć z panem Timmermansem i z tymi innymi panami, którzy tak często obrażają Polskę i używają tak nieracjonalnych argumentów. I po to, nie ukrywam, idę do Parlamentu Europejskiego, dlatego że uznaliśmy, że często jest tak, że jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, naprawdę wiele w Polsce udało się zrobić. Znaczy, pokazują to twarde dane, twarde statystyki. Przestępczość w Polsce spada naprawdę najszybciej od wielu lat. W 7 najważniejszych kategoriach, w 6 mamy takie spadki, o których państwa zachodnie mogłyby tylko pomarzyć. Wzrost poczucia bezpieczeństwa to jest 20-kilkuprocentowy, 20-kilka procent więcej od czasów rządów Platformy. Rekordowy wzrost w III Rzeczypospolitej. Ale przede wszystkim jeszcze mamy wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o sądy. Sądami jest tak, że za każdym razem, kiedy zrobimy jakieś 3 kroki do przodu, to przychodzi jakiś urzędnik brukselski i każe zrobić 2 kroki do tyłu. Dlatego uznaliśmy, że jedna osoba z kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości musi iść i pilnować spraw na miejscu w Brukseli, bo inaczej to będzie po prostu taka syzyfowa praca. I tu uważam, że moja oferta jest konkurencyjna również na naszej liście. To znaczy, ja naprawdę będę chciał się porządnie zająć tym wymiarem sprawiedliwości. I wielokrotnie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego mówili też o lokalnych układach, o lokalnych problemach, o absurdalnych orzeczeniach sądowych. I niestety często jest tak, że nawet jeżeli ja widzę, że orzeczenie jednego czy drugiego sądu jest absurdalne, w ogóle nigdy nie powinno zapaść, to często ja mam związane ręce i nic nie jestem w stanie w tej sprawie zrobić. Dlatego tak ważne jest to, aby dokończyć tą reformę sądownictwa, bo dzisiaj jakby największy problem z sądami nawet nie jest taki, jak się mówi, wiele tam procedury, długość i tak dalej, ale problem polega na tym, że w sądach brakuje sprawiedliwości. To jest po prostu, to jest najważniejszy problem. Dlatego bardzo ważne jest to, aby podzielić się siłami i dlatego chciałbym w Parlamencie Europejskim już dopilnować tego, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygra kolejne wybory, w co głęboko wierzę, żeby już to, co zaczęliśmy, dokończyć.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Nie chodzi o Panu Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Robert z Warszawy. Ja miałem okazję być na spotkaniu na Pradze Południe przed wyborczą kampanią, jaką Pan Jaki prowadził na prezydenta Warszawy. Także jest mi bardzo miło, że się dodzwoniłem. Pozdrawiam Pana Jakiego. I cóż, wysłałem jakiś czas temu, pamiętam, takiego maila z takim elektronicznym parkingiem na rowery, ponieważ ja mieszkałem w Japonii 3 lata. I chciałem powiedzieć jedną rzecz. Cały Zachód tak naprawdę odbudował się nie na Unii Europejskiej, tylko na planu Marshalla. Japonia to był bardzo biedny kraj po II wojnie światowej. Oni ciężko pracowali, plus to, co wypracowali razem wspólnie, szli z tym do Amerykanów. I technologię mają od Amerykanów. I to jest przerobiona technologia. Więc myślę, wydaje, że jeżeli chcemy jakichś zmian w Unii Europejskiej, to się może odbyć przez Polskę, ale to muszą parę czynników tu zajść jednocześnie. Mianowicie musi PiS wygrać wybory następne, Andrzej Duda musi być prezydentem, Donald Trump musi wygrać wybory następne, mieć za sobą kongres. I tak jak teraz się to dzieje właśnie, ten wpływ amerykański poprzez tu Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią i Intermarium, tak myślę, wydaje, że jeżeli utrzymamy tutaj konserwatywny swój wpływ, to mamy szansę po prostu taką drugą wiosnę ludu. Coś takiego moim zdaniem, jak będzie w 89 roku, jak komunizm upadł, to tak tutaj być może też będzie szansa na żywo to utrzymać, ale tylko i wyłącznie właśnie jako Intermarium i wsparcie Stanów Zjednoczonych. Chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Dlatego, że Japonia na przykład była bardzo biednym krajem, nie było kanalizacji po II wojnie światowej, niczego tam nie było. Dzisiaj gdzie jest Japonia? Dzięki temu, że właśnie sami pracują uczciwie i współpracują z Amerykanami, a gdzie jesteśmy na przykład my, tak, i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Więc ja bardzo dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego, powodzenia z Panem Bogiem, Bóg zapłaci.
Dziękujemy, panie Robercie, panie ministrze.
No, rzeczywiście jest tak, że Polska niestety, no, trzeciej RP straciła wiele swoich szans przez słabe elity europejskie. My nie potrafiliśmy, przez słabe elity, przepraszam, trzeciej RP, które rządziły w większości przypadków od 1989 roku. I które nie potrafiły znaleźć takiej drogi, gdzie polska gospodarka stałaby się suwerenna, podmiotowa, gdzie miałaby własny pomysł. I co najlepiej widać, wprost to określił ważny minister rządu Donalda Tuska w wywiadzie dla Instytutu Jagiellońskiego, gdzie przyznał wprost, jak już odszedł od funkcji, że przyznał wprost, że oni się pogodzili z tym, że Polska będzie częścią wewnętrznej gospodarki Niemiec. I to jest, no wprost to powiedział. Dlatego to jest tak, że my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, i rząd Zjednoczonej Prawicy bardzo ciężko nad tym pracuje. Świadczą o tym dane, mianowicie to, że w tej chwili wzrost gospodarczy w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej, 5,1, tak jak siedzimy w tej chwili, liczony w PKB, tak jak siedzimy w tej chwili w tym studiu. I my musimy po prostu szukać swojej drogi, aby upodmiotowić naszą gospodarkę. I myślę, że tutaj część obserwacji, które słuchacz czy widz zaprezentował, jest słuszna. Oczywiście są rzeczy historyczne, których nie da się cofnąć, bo rzeczywiście było tak, że duża część, czy Europa Zachodnia otrzymywała pieniądze z planu Marshalla, my otrzymywaliśmy książki z Leninem, no ale no, i to nie da się tych 40 lat tego po prostu nadrobić, jakby wszyscy chcieli. Natomiast my dalej wierzę w to, że Polska może znaleźć swoją drogę podmiotowości gospodarczej.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Teraz z Warszawy dzwoni. Witam ojca Piotra i gości. I żeby była jak najkrócej, to staram się streścić. O sytuacji polskiej w Unii myślę, że no, rozwodzenie się to już w ogóle, po prostu jak to jest, to już każdy widzi według starego porzekadła. Kto widzi, to kto patrzy, to widzi, a kto słucha, to słyszy, ale oczywiście to, co chce widzieć i co chce słyszeć. Mam raczej inny dylemat. Chciałabym wierzyć, że PiS chce wygrać. No, a jeśli chce, to trzeba, to tu nie ma co się rozwodzić, czy my jesteśmy dobrzy, lepsi, a kto jest zły, tylko jak to zrobić, żeby wygrać. No i proszę mi wierzyć, teraz ja jeżdżę autobusami, jeżdżę tramwajami, co widzę? Proszę mi wierzyć, na 10 osób w autobusie czy tramwaju, 8, nawet 9, siedzi w komórce, w komórkowym internecie i połyka gładko tę babkę z polskojęzycznych mediów, które kłamią jak z nuta przyłapane, wcale się do tego nawet nie wstydzą. Ale młodzi nie mają czasu, może chęci sprawdzać, co jest prawdą, a co fałszem. A jak się zmęczą czytaniem, to podnoszą głowy i co widzą? Uśmiechnięte gębusie prominentów z PO-PSL, których jest pełno na billboardach, pełno jest w autobusach i w tramwajach, wszędzie, aż do znudzenia, żeby nie powiedzieć gorzej. Są oczywiście zapisami ich wielkich dokonań. Więc teraz pytanie, no kogo wybiorą ludzie o tak ścisłych umysłach, że tak to powiem w cudzysłowie? No prorokowanie chyba nie jest trudne. Ja się pytam pana Patryka, wobec tego mamy doświadczenie z poprzednich wyborów, prawda? Kiedy dociekano, skąd były, jakie były pieniądze płacone w autobusach i tramwajach, że można było wszędzie wyczytać i obejrzeć tylko prominentów z PO, którzy startowali na stanowisko prezydenta, oczywiście wiadomo kogo. Więc teraz pytanie, czy ktoś się tym zajmie, czy ktoś się tym zainteresuje, no jak to jest w tej chwili, kto opłaca za te reklamy, skąd się biorą na to pieniądze i z jakiego budżetu?
Panie Ewo, bardzo dziękujemy za ten głos z Warszawy. Najpierw poproszę pana profesora Karola Karskiego, później pana ministra Patryka Jakiego. Bardzo proszę, panie profesorze.
Znaczy, tutaj pani podniosła bardzo ważną kwestię dotyczącą dominacji kapitału zagranicznego w polskich mediach. Jeśli popatrzymy na to, co miało miejsce w Parlamencie Europejskim, niedawne przyjęcie dyrektywy ACTA 2, która z jednej strony wprowadza prewencyjną cenzurę w internecie, a z drugiej strony czyni z informacji towar, która właśnie wprowadza także dominację wielkich koncernów, takich jak na przykład Axel Springer. Bo w czym to się dzieje interesie? To się dzieje w interesie ogromnych koncernów medialnych. Nawet największy koncern polski jest małym w stosunku do tych wielkich koncernów europejskich. Od tej pory nawet lekko przetworzona informacja będzie tym, za co trzeba będzie płacić. Tutaj nie jest mowa przede wszystkim o prawach autorskich, ale o prawach pokrewnych, czyli tych, którzy są właścicielami informacji. I to w tym kierunku zmierza. Poseł sprawozdawca, niemiecki europoseł Alfred Voss, zapytany w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego, czy ta dyrektywa zagraża wolności słowa w kontekście internetu, powiedział, że nie wyklucza tego. Ją można było tak skonstruować, aby nie zagrażała. Ale skoro takie przepisy stworzono, to znaczy otworzono państwom członkowskim możliwość właśnie przekształcenia internetu europejskiego na modłę internetu chińskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, my nie implementujemy w taki sposób tej dyrektywy. Natomiast jeśli wróci stare, no to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieli zagrożenie właśnie w tym zakresie. Tutaj pan poseł Jaki słusznie powiedział, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Polska staje się rynkiem zbytu, w której inne państwa chcą korzystać z naszej taniej siły roboczej. Tu właśnie nie ma zgody na te podwójne standardy. I powiem w ten sposób. Właśnie dlatego w Polsce złotówka musi pozostać naszą walutą. Strefa euro jest strefą spowolnionego wzrostu. Strefa złotówki jest strefą dynamicznego wzrostu. Teraz nie czas na rozmowę o tym, jak funkcjonuje Europejski Bank Centralny, natomiast z pewnością on, jego zadaniem jest i jego misją przez siebie jakby narzuconą jest stymulowanie tej dominującej gospodarki niemieckiej. Ale popatrzmy, co się dzieje z tymi państwami, które są rynkami peryferyjnymi strefy euro. Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia. Tam mamy do czynienia z bardzo negatywnymi procesami gospodarczymi. Więc trzymajmy się złotówki. Prawo i Sprawiedliwość nam to zapewnia, że będziemy mieli dynamiczny wzrost gospodarczy. W tej chwili mamy rekordowo niskie bezrobocie. Także rynki finansowe przekwalifikowały Polskę do grupy państw rozwiniętych gospodarczo.
Pan minister Patryk Jaki.
Czy pani miała jedną naprawdę bardzo celną obserwację? Mianowicie problemy, albo inaczej. Czy wiele rzeczy naszemu rządowi się udało i naprawdę to pokazują twarde dane, chociażby te, o których mówiłem o wymiarze sprawiedliwości, te, o których wspominał pan profesor Karski, dotyczące gospodarki, czy to, że w ogóle jak bardzo konkurencyjna w tej chwili jest gospodarka polska na terenie Unii, czy to, jaki mamy wzrost gospodarczy najwyższy w Unii Europejskiej, perspektywy rozwoju dalej bardzo wysokie, wyższe niż kto inny mówił. Ale jedna rzecz rzeczywiście się nie udało podczas tego roku rządzenia, mianowicie repolonizacja mediów. I to jest jakby problem głęboki. Ja mam nadzieję, że kierownictwo Zjednoczonej Prawicy wyciągnie z tego wniosek, już jeżeli wygramy, wyciągnie wnioski z tego, jeżeli wygramy kolejne wybory, bo przecież tu nie chodzi o to, żeby dominować gdziekolwiek, w jakimkolwiek obszarze, ale chodzi o to, żeby wreszcie stworzyć równe warunki. Bo dla polityków prawicy, którzy są przyzwyczajeni do tego, że są bici regularnie w mediach trzeciej RP, gdzie często biorą udział w dyskusjach 6:1, to dla nich jedynym marzeniem, dla nich często jedynym marzeniem jest to, żeby było porówno, żeby były równe zasady. A na przykład jeżeli chodzi o portale internetowe, to w Polsce jest tak, że największe portale internetowe w ocenie wielu publicystów reprezentują tylko jeden nurt myślowy. Nie ma żadnej alternatywy, jeżeli chodzi oczywiście o skalę, prawda? I ktoś może zadać pytanie, zróbcie portal internetowy. Ale to nie jest tak sobie, zróbcie portal internetowy, bo to trzeba było wrócić do 89 roku, przeprowadzić egzegezę tych wszystkich wydarzeń na rynku medialnym. I tego, czy wszyscy mieli równe szanse, żeby sobie tak zrobić, jak sobie niektórym wydaje. Dlatego to jest rzeczywiście poważny problem, o którym trzeba rozmawiać i mam nadzieję, że już jeżeli wygramy, a wierzę w to, że wygramy kolejne wybory, będzie można podjąć tutaj bardzo poważną debatę.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo? Bardzo proszę, czy my się słyszymy? komuś chyba zabrakło cierpliwości albo odwagi. Krótki komentarz, myślę, co do tej sytuacji starych krajów Unii Członkowskiej, tej Unii dwóch prędkości. Myślę, że jak w papierku lakmusowym te różnego rodzaju relacje odbijają się w inwestycji, którą jest Nord Stream 2. Inwestycja, która rzeczywiście godzi także w bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko Polski, ale przecież Unii Europejskiej, gdzie Niemcy z Rosją dogadali się poza w ogóle strukturą Unii Europejskiej. W ogóle mówią, że to nie jest żaden projekt polityczny, tylko to jest projekt zwyczajnie biznesowy. Panie ministrze.
No, ja też tutaj warto przypomnieć jeszcze raz, wrócić do 2003 roku, bo tak w Polsce było słynne w kontekście 89 roku pacta sunt servanda, czyli umów się dotrzymuje. Natomiast właśnie tutaj warto wrócić do 2003 roku. No skoro tak, to wszystkich umów się dotrzymuje i w 2003 roku, kiedy poszliśmy do referendum, żeby zdecydować, czy Polska wchodzi do Unii Europejskiej, czy nie, nam obiecywano, że Unia Europejska będzie wspólnotą solidarnych wobec siebie państw. Szczególnie, jeżeli chodzi o tak wrażliwą sferę, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne. A jak jest, no to ojciec właśnie bardzo trafnie w tej chwili, w mojej ocenie oczywiście, opisał. I to było widać już po przykładzie Nord Streamu tego pierwotnego, jak to wyglądało. I wtedy przecież przypominam, że nawet prominentni politycy Platformy Obywatelskiej wtedy bardzo dobitnymi słowami określali ten projekt. Dlatego no i tutaj rzeczywiście to jest jeszcze kolejny dowód na to, że Unia Europejska powinna wrócić do swoich korzeni, bo to nie jest tak, jak mówi wiele osób, czy też media, niektóre próbują straszyć, że Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica to jest polexit, czy wyjście z Unii Europejskiej. Nie. Tak naprawdę to już Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o tym, że Polska jest w Europie i nikt łaski Polsce nie robi. Polska zawsze była ważną częścią Europy. Dlatego prawdziwe pytanie nie brzmi, czy będziemy w Unii, tylko w jakiej Unii. I o to chcemy podjąć walkę, bo uważamy, że to jest w interesie nie tylko Polski, ale i całej wspólnoty, aby Unia Europejska wróciła do korzeni.
Odbiorę telefon jako pierwszy pan profesor Karski. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Wyłącz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisława z Poznania.
Bardzo proszę, pani Stanisławo, słyszymy się.
Dwie sprawy chciałabym poruszyć. Pierwsza sprawa, panowie mówicie o wyborach, ale powiedzcie konkretnie, na ile osób w Poznaniu mam głosować? Na jedną, na dwie, na trzy? Gdzie mam postawić krzyżyk? To pierwsze pytanie. A drugie, dlaczego nie poruszycie problemu właśnie tych billboardów, tych oznaczeń na tramwajach, autobusach? Tego pełno jest w Poznaniu. Brakuje billboardów, brakuje właśnie takich reklam Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko, dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Vade mecum wyborcze. Myślę, że o tych sprawach także warto przypominać, bo jak słyszymy, niektórzy rzeczywiście nie wiedzą, jak należy podczas tych wyborów, ważnych wyborów, jak mówimy, do Europarlamentu, dokonać postawienia i oddania ważnego głosu.
Każdy wyborca dysponuje jednym głosem, więc może postawić krzyżyk tylko przy jednym nazwisku. Najpierw wybieramy listę. No, najlepszą listą zapewniającą dynamiczny rozwój Polski jest lista Prawa i Sprawiedliwości, a następnie oddaję głos na jedną z osób znajdujących się na tej liście. W Poznaniu, w Wielkopolsce bardzo dobrym kandydatem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, który jest jedynką na tej liście. Znam pana profesora osobiście, współpracowaliśmy w Parlamencie Europejskim, współpracujemy nadal. Natomiast trzeba pamiętać, że głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość to jest głos oddany właśnie na rozwój Polski, na to, aby Polska była państwem, które szanuje swoją suwerenność, ale również wobec innych zachowuje się podmiotowo. Tutaj pan minister Jaki mówił o referendum akcesyjnym, mówił o naszym przystąpieniu do Unii. Ja sobie w tym kontekście przypominam moją rozmowę, którą odbyłem w 2003 roku z profesorem Lechem Kaczyńskim, wówczas jeszcze prezydentem Warszawy. Za 2 lata miał zostać prezydentem Polski. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość namawiało Polaków do głosowania za członkostwem w Unii Europejskiej. Ja się go zapytałem: Leszku, jakie ty masz zdanie na ten temat? On mówi: wiesz, Karol, to jest tak, że Polska nie może być w szarej strefie między Niemcami a Rosją. Jak już będziemy w Unii, to z tego będzie wynikała i nasza stabilność polityczna, gospodarcza, w połączeniu z członkostwem w NATO bezpieczeństwo militarne. Ale pamiętaj, Karol, to jest tak, że jak już tam będziemy, to nikt nam niczego za darmo nie da. Musimy być zawsze tam, gdzie są podejmowane decyzje. Musimy przedstawiać jasno to, czego chcemy i twardo walczyć o swoje, bo za nic, nic się nie dostaje.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Króli nam krysze, tu mówi Paweł z Opola.
Witam, panie Pawle.
Ojcze, ja mam taką sprawę do pana profesora Karskiego. Otóż, jeżeli on jest przedstawicielem poseł do Europy, moja sprawa mnie nurtuje taka. Oby Polacy nie brali udziału w napadach na kraje, na przykład Irak, Iran, teraz, bo Izrael robi jakąś rebelię, a potem on swoich żołnierzy nie wysyła na wojnę, tylko on ma Polaków, Ukraińców, a oni tylko biorą zyski. A my napadamy, opinię nam psujemy sobie w świecie. No i nawet Jan Paweł II powiedział, że Bóg odpowie przed Bogiem za napad na Irak. A my z tego nic nie robimy. Napadamy nie w naszej wojnie. Panie pośle, panie, bardzo wielka prośba. Można nazbierać 1 000 000 podpisów. I to szybciutko. Żeby Polacy nie brali udziału w swojej wojnie, żeby na kogoś nie napadali.
Panie Pawle,
niedopuszczalne.
Dziękuję za ten głos. Panie profesorze, polityka zagraniczna i Polski, i Unii Europejskiej to także ważny temat.
Tak, ja przypomnę, że działania koalicji amerykańsko-brytyjsko-polskiej w Iraku rozpoczęły się wtedy, kiedy prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski. Natomiast z naszych sojuszy, z członkostwa w NATO wynika niekiedy konieczność działań sojuszniczych, wtedy, kiedy nasi sojusznicy są tym zainteresowani. Natomiast rzeczywiście jest tak, że powinniśmy wspomagać różnego rodzaju procesy pokojowe na całym świecie i to jest misją w tej chwili rządu Prawa i Sprawiedliwości. My w tej chwili nie bierzemy udziału w żadnych ofensywnych misjach. Polscy żołnierze biorą udział w misjach obronnych, w misjach pokojowych, przykładowo w patrolowaniu nieba nad państwami bałtyckimi, Litwą, Łotwą i Estonią. Polscy żołnierze są w różnych misjach stabilizacyjnych, ale nie biorą bezpośredniego udziału w walce. To, o czym pan mówił, jest już przeszłością i rzeczywiście ja się z panem zgadzam. Moim zdaniem, jako profesora prawa międzynarodowego, działania Polski w Iraku spełniały kryterium agresji po prostu. To była decyzja, która na długo jakby zostawiła pewien ślad po prostu na arenie międzynarodowej. Natomiast to już potem w przyszłości się nie powtarzało.
4 minuty do zakończenia naszego programu, po 2 minuty dla panów pan minister Patryk Jaki.
Chciałbym tylko, żebyśmy zrozumieli, że te wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne, jak nigdy nie były, dlatego że zdecydujemy, w którą stronę pójdzie Europa. I Europa dzisiaj ma, czyli elity europejskie mają takie tendencje do wywierania jeszcze większego wpływu, tak dużego, jak do tej pory to nie było, na jakość życia w naszej ojczyźnie. I dlatego te wybory są tak ważne. No i cywilizacja chrześcijańska, która jest w odwrocie. Jest bardzo duża nadzieja, że może się to zmienić, dlatego że, jak wspomniał pan profesor Karski, budujemy frakcję w Parlamencie Europejskim, która jest duża szansa, że będzie decydująca, jeżeli chodzi o stworzenie nowej większości w Parlamencie Europejskim. I wtedy sprawę postawimy jasno. Albo Europa wraca do korzeni, albo ta rewolucja obyczajowa bez nas. Dlatego to jest też stawka tych wyborów. Warto, żebyśmy byli zmobilizowani, bo ludzie z tego POKO właśnie liczą na to, że i oni nawet artykułują wprost, że nasi wyborcy nie będą zmobilizowani i wtedy wygramy.
Pan profesor Karol Karski.
Rzeczywiście to są bardzo ważne wybory. Jednocześnie musimy mieć świadomość tego, że właśnie ponad 70% prawa obowiązującego w Polsce to jest prawo unijne. Albo są to rozporządzenia unijne obowiązujące bezpośrednio w krajowym porządku prawnym, albo dyrektywy, które następnie są transformowane do prawa polskiego przez Sejm. Mamy do czynienia z sytuacją, w której członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne z naszego punktu widzenia. 99% relacji między państwami członkowskimi a instytucjami unijnymi to są relacje korzystne. Tutaj dochodzi do współpracy, do efektu synergii. Wszyscy zyskują, przy czym nikt nie traci. 1% takich relacji, kiedy mamy do czynienia ze sporem, z działaniami niekorzystnymi, to jest to, co jest najbardziej widoczne. Ale musimy mieć świadomość tego, że również ten 1% to jest za dużo. Musimy być państwem reagującym podmiotowo na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Musimy także jasno stawiać kwestie konieczności utrzymania wartości chrześcijańskich jako podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Narody Unii Europejskiej wyznają wartości chrześcijańskie. Próbuje się je zmanipulować, próbuje się rozbić społeczeństwa, próbuje się rozbić rodzinę, zatomizować ludzi, tak żeby przestały funkcjonować normalne relacje społeczne. Wtedy jest łatwiej nimi sterować. Natomiast to się jeszcze całkowicie nie dokonało. Kiedy się rozmawia z normalnymi Francuzami, z normalnymi Niemcami, oni również wyrażają zaniepokojenie tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. To jest szansa na to, abyśmy wszyscy w Europie, w Unii Europejskiej podjęli słuszne decyzje. Europejscy konserwatyści i reformatorzy na pewno będą o wiele mocniejszą frakcją po tych wyborach europarlamentarnych. Jednocześnie my tutaj zachęcamy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to jest ten wybór dobry dla Polski, dobry dla Polaków.
Polska w Unii Europejskiej to temat rozmów niedokończonych, które dobiegają końca. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Karolem Karskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, kandydatem z okręgu trzeciego Podlasko-Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze
za
to spotkanie.
Ojcze.
Także naszym gościem był pan minister Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, także kandydat Zjednoczonej Prawicy z okręgu 10, to okręg Świętokrzysko-Małopolski. Bardzo dziękuję panie ministrze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże i także dziękuję państwu widzom telewizji TVAM za wspólne spotkanie.
Szczęść Boże.